Więc tydzień temu zobaczyliśmy, co mi Biblia mówi odnośnie przykazania nie morduj, nie zabijaj. Przyglądaliśmy się temu, co Stary Testament nam mówi i zobaczyliśmy, że to przykazanie nie jest przykazaniem absolutnym. W pewnych okolicznościach Bóg dopuszcza, aby człowiek odebrał innemu człowiekowi życie. Zobaczyliśmy też, że Bóg chroni życie ludzkie. Karą za zamordowanie człowieka jest śmierć. Bóg wzywał swój lud wielokrotnie, aby ten chronił niewinną krew. Takie jest określenie. Aby chronił niewinnych ludzi. A jeżeli, przepraszam, krew niewinnych ludzi była przelewana, to Bóg wylewał swój gniew na swój naród. W Nowym Testamencie patrzyliśmy na to, co Pan Jezus naucza odnośnie tego przykazania. Patrzyliśmy na kazanie na górze zobaczyliśmy, że Pan Jezus nauczał, że nie zamordowanie, że nie wyłącznie zamordowanie kogoś prowadzi do kary, ale sam fakt gniewania się na swojego brata już jest karygodny. Pan Jezus pokazuje, że kiedy mamy niewłaściwą postawę względem drugiego człowieka, to już złamaliśmy to przykazanie. Tym samym Pan Jezus pokazuje nam, jaka powinna być nasza postawa względem drugiego człowieka. Ma to być postawa pozytywna, czy też pozytywnie wychodząca do drugiego człowieka oraz aktywna, to znaczy aktywnie wychodząca w stosunku do drugiego człowieka. Jeśli zrobiłem coś złego wobec mojego bliźniego, to moim obowiązkiem jest podjąć inicjatywę, aby tę sprawę załatwić jak najszybciej. Moim dążeniem jako chrześcijanina powinno być dążenie do pokoju z wszystkimi, o ile to możliwe. Więc takiej postawy wymaga Pan Jezus od swoich naśladowców. I to dało nam pewną podstawę do tego, żeby zobaczyć, jak Bóg traktuje człowieka, jak traktuje jego życie. I ta podstawa mówi nam trzy rzeczy. Po pierwsze, Bóg jest tym, który daje i odbiera życie. Po drugie, Bóg określa, kiedy życie człowieka może być przez człowieka odebrane. I po trzecie, Bóg szanuje życie ludzkie. W pewnym sensie możemy powiedzieć, że życie ludzkie jest pewną świętością, ponieważ człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Dlatego Bóg nakazuje, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. A najpierw mówi, że będziesz miłował Pana Boga swego, tak, z całego serca swego. Więc te trzy punkty są taką bazą, platformą, punktami odniesienia. Jeżeli zajmujemy się jakąś kwestią związaną z człowiekiem, z jego życiem i śmiercią, to jako chrześcijanie musimy tę kwestię rozpatrywać, biorąc za podstawę te trzy punkty, czy bazując na tych trzech punktach. Więc Słowo Boże daje nam pewną podstawę, pewną bazę, w oparciu o którą możemy zajmować stanowisko odnośnie kwestii związanych z życiem lub śmiercią człowieka. Ale musimy pamiętać, że Słowo Boże nie, czy też prawo, nie omawia szczegółowo każdego przypadku, jaki może mieć miejsce. Ono daje nam pewne normy, pewne reguły, w oparciu o które musimy odnosić się do każdego indywidualnego przypadku. I w obecnym czasie stykamy się z kwestiami, które pojawiły się dosyć niedawno, a które dotyczą kwestii życia i śmierci człowieka. Na przykład są to kwestie związane z postępem technologicznym i nowymi biotechnologiami, czyli między innymi jest to kwestia sztucznego zapłodnienia in vitro, są też kwestie związane z selekcją płci i tego typu rzeczy. Modyfikacją genów, tego typu rzeczy. Ale są też kwestie stare, takie jak aborcja czy eutanazja, czy dzieciobójstwo można też dołączyć. Więc myślałem, że uda mi się dzisiaj zająć kwestią aborcji, eutanazji i samobójstwa, ale jak zacząłem przygotowywać kwestię aborcji, to tego jest tak dużo, że nie da się, dałoby się powiedzieć i o eutanazji, i o samobójstwie, ale no to nie w 35 minut czy 40 minut, tylko dużo więcej czasu by to wymagało, więc podzieliłem to. Więc dzisiaj chciałem się zająć kwestią aborcji. Czy Biblia mówi nam coś na temat aborcji? To jest zasadnicze pytanie. Czy Biblia mówi nam coś na temat aborcji? I uczciwie trzeba powiedzieć, że nie bezpośrednio. Nie ma przykazania, nie ma żadnego takiego nakazu, czy zakazu, które by mówiło, no nie zabijaj nienarodzonych dzieci. Nie ma czegoś takiego, więc Biblia bezpośrednio nie mówi nic w tym temacie. Ale trzeba z drugiej strony powiedzieć, że Biblia mówi nam różne rzeczy pośrednio, które pozwalają nam stworzyć czy utworzyć pewien biblijny pogląd na tę kwestię. Więc zobaczmy, co zatem Biblia mówi na temat aborcji. I tutaj wypunktowałem sobie 6 punktów, 6 rzeczy, które pomogą nam zobaczyć w jasny sposób, wydaje mi się, jak Bóg odnosi się do tematu aborcji. Pewnie, na pewno można zrobić więcej punktów, tak? To nie są jedyne, które są możliwe. Na pewno można zrobić więcej, ale no, te punkty, które zebrałem, są jednymi z wielu innych, czy tam są jednymi, nie są jedynymi argumentami w tej kwestii, są jakimiś argumentami w tej kwestii. Więc jakie to są argumenty? Po pierwsze, Biblia uczy, że potomstwo, posiadanie potomstwa jest błogosławieństwem od Boga. Już na samym początku, po tym jak Bóg stworzył człowieka, jest napisane, że Bóg błogosławił im, tak? Potem błogosławił im Bóg i tak do nich powiedział: rozradzajcie się i rozmnażajcie. Więc to jest błogosławieństwo od Boga. I jeżeli spojrzymy na kulturę żydowską, to w kontekście potomstwa, to co widzimy? Tak? Brak potomstwa oznacza pewną hańbę wśród ludzi. Tak? Na przykład Elżbieta, żona Zachariasza, matka Jana Chrzciciela później, była bezpłodna. Ale kiedy Pan sprawił, że zaszła w ciążę, ukrywała się przez 5 miesięcy i w tym czasie mówiła sobie tak: oto, co Pan zrobił dla mnie w tych dniach, gdy okazał mi łaskę i przywrócił mi szacunek u ludzi. I zamiast wyrażenia przywrócił szacunek u ludzi, dosłownie, to trzeba by było to przetłumaczyć, zdjął hańbę wśród ludzi. Elżbieta nie miała dzieci i to było coś, co w oczach społeczności lokalnej było hańbą. Ta hańba została z niej zdjęta, kiedy Elżbieta zaszła w ciążę, więc potomstwo było postrzegane przez Żydów jako błogosławieństwo, jako coś dobrego. Więc to jest pierwsza rzecz. Po drugie, Biblia uczy nas, że dzieci są darem Pana. Psalm 127:3 mówi: oto dzieci są dziedzictwem Pana, podarunkiem jest owoc łona. I w kilku miejscach Biblii mamy informację o tym, że Bóg na przykład zamknął czyjeś łono, albo że je otworzył. To znaczy, że Bóg sprawił, że kobieta stała się niepłodna lub płodna. Pan sprawił nie tylko płodność czy niepłodność, ale to, że jakaś kobieta poczęła lub nie mogła począć, mimo że wcześniej była płodna lub niepłodna. To tak trzeba uporządkować sobie. Mamy przykład Księga Rodzaju, 20 rozdział, 17 do 18 wersetu. Abraham modlił się do Boga i Bóg uzdrowił Abimeleka, jego żonę oraz niewolnicę, tak że znów były w stanie rodzić. Pan bowiem całkowicie zamknął każde łono w domu Abimeleka z powodu Sary, żony Abrahama. Abimelek wziął sobie Sarę za żonę. Abraham go okłamał, że to jest jego siostra, więc Bóg ukarał Abimeleka poprzez to, że zamknął łona, że jego kobiety w jego domu nie mogły rodzić dzieci. Więc Bóg w swojej opatrzności podtrzymuje całe stworzenie. Więc jego działanie, choć niewidoczne, jest też obecne w prokreacji ludzi. Skoro żaden wróbel nie spada bez woli ojca, to nie myślmy, że Bóg jest nieobecny w życiu ludzi i w ich rozradzaniu się. Bóg podtrzymuje swoje stworzenie i poprzez swoje dzieło opatrzności jest w tym dziele obecny, stale. Tak? Więc można powiedzieć, że też podtrzymuje prokreację człowieka, że może człowiek się rozradzać. Jest to może trudne, Ja oczywiście skracam, nie mówię wszystkiego, tak? Bo rozumiem, że to może nastręczać pewne trudności. Dodatkowe pytania mogą się pojawiać, więc proszę nie wyciągać zbyt pochopnych wniosków, słysząc tylko ten krótki fragment. Raczej zachęcam do tego, żeby zaznajomić się z całą nauką opatrzności Bożej, czy też z Bożą nauką o suwerenności Bożej i dopiero wyciągać wnioski. No bo stwierdzenie na przykład tego, że jeżeli Bóg jest obecny powiedzmy w tym procesie rozradzania się człowieka, no to dlaczego Bóg dopuszcza, żeby chore dzieci się rodziły? Trudne pytanie, tak? Ale no niemniej jednak, więc nie wyciągajmy zbyt pochopnych wniosków na tym etapie, raczej się trzeba zaznajomić z tą nauką na temat Bożej opatrzności, Bożej suwerenności, Bożej dobroci nawet i dopiero potem wyciągać jakieś wnioski, czy odpowiadać na te trudne pytania. Na potrzeby dzisiejsze to nie rozwijam tego tematu. W każdym razie wskazuje, że Bóg jest obecnie zaangażowany w rozrodczość człowieka, czy rozradzanie się, rozmnażanie. Po trzecie, Biblia uczy, że dziecko urodzone z jakąś wadą czy chorobą nie jest karą za grzech rodziców. Żydzi myśleli w taki sposób, zero-jedynkowy. Zdrowe dziecko równa się nagroda za posłuszeństwo. Chore dziecko równa się kara za grzech. I Pan Jezus pouczył swoich uczniów w przypadku człowieka, który urodził się niewidomy. Co Pan Jezus powiedział? Że ani ten człowiek nie zgrzeszył, ani jego rodzice, że się urodził niewidomy. W związku z tym dziecko obciążone wadą genetyczną czy jakąś chorobą nie jest karą, ani nie jest przekleństwem. Takie dziecko dalej jest błogosławieństwem i darem od Pana. Rozumiem, że to może być trudne, tak? Stwierdzenie, ale nie wycofujcie się, nie posłuchajcie dalej. Tak? Możemy nie rozumieć, jak to się dzieje, że jakieś dziecko jest obciążone jakąś chorobą lub wadą genetyczną. To nie znaczy też, że Bóg jest bezpośrednio sprawcą tej choroby czy tej wady genetycznej. Są rzeczy, które są trudne do zrozumienia, ale jeżeli polegamy na Bogu, który jest dobry, który jest święty, który jest kochający, sprawiedliwy, to musimy zaakceptować fakt, że choć nie rozumiemy, dlaczego tak jest, to musimy pamiętać o tym, że jest w tym jakiś głębszy sens. W tym wszystkim, co się dzieje, szczególnie w tym cierpieniu, przez które ludzie przechodzą, czy rodzice przechodzą, jest sens. Możemy go nie dostrzegać na dzień dzisiejszy, możemy tego nie widzieć, ale to nie znaczy, że tego sensu nie ma. Dlatego też musimy powiedzieć, że dziecko, jakie ono by nie było, jest błogosławieństwem i darem od Pana. Po czwarte, druga Księga Mojżeszowa, 21, 21 rozdział, wersety od 22 do 25, bardzo prawdopodobne jest, że wskazują czy te wersety, że życie nienarodzonego dziecka ma taką samą wartość jak życie osoby dorosłej. Przeczytajmy ten fragment. Jeśli biją się dwaj mężczyźni i przy tym uderzą kobietę w ciąży tak, że wywołają poród, ale bez szkody, to sprawca zapłaci grzywnę, jaką nałoży na niego mąż kobiety, a przekaże ją przy rozjemcach. Jeśli jednak dojdzie do szkody, wtedy zapłaci życiem za życie. Oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę, oparzenie za oparzenie, rana za ranę, siniec za siniec. Więc ten tekst nie precyzuje, kogo dotyczy szkoda. Czy dziecka, czy matki, czy dziecka i matki razem. Niemniej jednak, jeśli jest szkoda, to wtedy sprawca płaci życiem za życie. Więc mamy tu kwestię przedwczesnego porodu, tak, wywołanego poprzez sprawcę. Taki poród przedwczesny naraża życie dziecka. Więc moim zdaniem, jeśli dziecko przeżyło wcześniejszy poród, to nie było szkody. I wtedy sprawca no, musi zapłacić odszkodowanie, karę, czy tam jaką wyznaczy mąż tej kobiety. Ale jeśli to dziecko nie przeżyło wczesnego porodu, czy w wyniku tego porodu zmarło, to sprawca musi ponieść śmierć. W takim przypadku nienarodzone dziecko ma taką samą wartość przed Bogiem, jak i dorosły człowiek. Po piąte, w psalmie 139 psalmista mówi o swoim życiu prenatalnym, czyli tym przed narodzeniem, jak i postnatalnym, czyli tym po urodzeniu. Co mówi? Psalm 139, 13 do 16 wersetu. Ty sprawiłeś, że myślę i czuję. Utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję. Dopracowałeś mnie w każdym szczególe. Cudowne są Twoje dzieła i moją duszę znasz dokładnie. Żadna moja kość nie uszła Twojej uwadze. Choć powstawałem w ukryciu, tkany w głębiach ziemi, Twoje oczy oglądały mnie w łonie. Na swym zwoju spisałeś mnie dni, zaplanowałeś je zanim którykolwiek zaistniał. Ja mam świadomość, że to jest język poetycki, który wyraża jakąś tam ideę, ale co ciekawe, psalmista mówi, że jest tą samą osobą, która była w łonie jego matki przed urodzeniem. Psalmista mówi o ciągłości, jaka jest pomiędzy tymi dwoma okresami, przed urodzeniem i po urodzeniu. Ten dorosły już mężczyzna ma tę samą osobową tożsamość, jak wtedy, gdy był płodem w łonie matki. Jest świadom, że nie ma nieciągłości między jego bytem prenatalnym a postnatalnym. Przeciwnie, zarówno w łonie matki, jak i poza nim, przed urodzeniem, jak i po, jako embrion, niemowlę, dziecko i dorosły jest tą samą osobą. Od początku do końca to jest ta sama osoba. Po szóste, mamy historię Faraona i położnych hebrajskich. I ta historia pokazuje, że mordowanie dzieci jest przed Bogiem złem. Historia ta jest opisana w drugiej Księdze Mojżeszowej, wersetu od 1 do 22. Faraon nakazał położnym hebrajskim czy żydowskim, aby zabijały każdego chłopca, który się narodzi, Izraelitom. Ale miały to robić wyłącznie przy porodzie. Czy zaraz po urodzeniu. Później już nie mogły tego zrobić. Tak wynika z kontekstu tej historii. Położne nie wykonywały tego, co im nakazał Faraon, ponieważ bały się Boga. Tak? Więc te położne były przekonane, że zabijanie dzieci jest niezgodne z Bożą wolą, że to się Bogu nie podoba. I jest to potwierdzone przez fakt, że Bóg błogosławił te położne. A ponieważ one bały się Boga, Bóg obdarzył je rodzinami. Więc czy jest różnica pomiędzy zabiciem dziecka przy porodzie, a zabiciem go później? Wydaje się, że dla Egipcjan była różnica. Przy porodzie można było zabić dziecko, ale nie później. Natomiast dla Izraelitów nie było żadnej różnicy między zabiciem dopiero co narodzonego dziecka, czy zabiciem dziecka w późniejszym okresie. Dlaczego? Ponieważ życie jeszcze nienarodzonego dziecka ma taką samą wartość, jak życie każdej innej osoby. Czy zaraz po porodzie, czy zaraz przed porodem, czy jakiś czas przed porodem, lub jakiś czas po porodzie, zabicie dziecka jest po prostu morderstwem z punktu widzenia Biblii. Z drugiej strony też mamy historię króla Achaza, który oddał swojego syna, niemowlę, na spalenie jako ofiara dla pogańskiego bożka i Bóg określił to jako obrzydliwy zwyczaj. W Bożych oczach jest to obrzydliwość. Więc biorąc te wszystkie punkty razem, wydaje mi się, że mamy bardzo mocne argumenty, które bez cienia wątpliwości pozwalają nam stwierdzić, jaki jest stosunek Boga do kwestii aborcji. Jest to po prostu w Bożych oczach obrzydliwy zwyczaj. Jest to dla Boga obrzydliwością, jest to mordowanie ludzi, jest to przelewanie niewinnej krwi. I pewnie się pojawia pytanie, bo takie pytanie często się pojawia, czy są sytuacje, w których można dokonać aborcji? Czy można zabić dziecko, które jest w łonie matki? I wydaje mi się, że w zasadzie jest jedna taka sytuacja, w której aborcja wydaje się być dopuszczona. Taka sytuacja występuje wtedy, gdy poczęte dziecko zagraża życiu matki. Tak? To jest jedyna możliwość. I oczywiście tych takich przypadków jest mało. Dzisiejsza medycyna pozwala, żeby uchronić tą matkę, więc takich przypadków naprawdę jest niewiele. Ale decyzję, co w takiej sytuacji zrobić, należy pozostawić rodzicom i Bogu. Ale jeśli takie ryzyko nie istnieje, to nie wolno nam podnosić ręki na dziecko. Kolejne pytanie, które się bardzo też często pojawia. A co jeśli istnieje poważne ryzyko, że dziecko, które się urodzi, będzie poważnie upośledzone? Jest to bardzo trudne pytanie, bardzo trudna kwestia. Dlatego tutaj trzeba w pewną... Może inaczej, odpowiem pewną historią biblijną, tak? Bo to nie, są różne historie, ale nie chodzi o to, żeby teraz jakoś emocjonalnie próbować odpowiedzieć, ale to, co Biblia ma nam do powiedzenia. Ponieważ pytanie jest trudne, więc bardzo trudne, więc posłużę się historią biblijną, która mam nadzieję pomoże nam zrozumieć, jaką postawę jako chrześcijanie powinniśmy w tej kwestii zająć. Historia ta składa się z dwóch części. Pierwsza część kończy się w pierwszej księdze Samuela, a druga część rozpoczyna się w drugiej księdze Samuela. Król Saul, poprzedni króla Dawida. Król Saul wraz ze swoim wojskiem walczył z Filistynami, z wrogami Bożego ludu. I Saul został trafiony na tej wojnie przez łuczników pod brzusze. Generalnie Filistyni wygrywali, więc ranny król nie był w stanie już uciec. Wiedział, że jego wojska przegrywają, wiedział, że Filistyni się zbliżają i wiedział, co go czeka z ręki wrogów, jeśli go dopadną. Zabiją go i będą się pastwić nad jego ciałem. I Saul chciał uniknąć takiego losu, takiego pohańbienia z ręki wroga, więc zwrócił się do swojego giermka, aby ten go dobił. Co zrobił giermek w tej sytuacji? On też był na polu bitwy, dokładnie wiedział, co czeka Saula, jeśli wpadnie w ręce Filistynów. Wiedział, że Saul cierpi i wiedział, że będzie pohańbiony. I Pismo mówi nam, że co zrobił giermek? Nie chciał tego zrobić, ponieważ bardzo się bał. Giermek nie podniósł ręki na swojego króla. Jego serce prawdopodobnie cierpiało, mnóstwo różnych myśli przebiegało mu przez głowę, ale nie podniósł ręki na pomazańca pańskiego. Ten giermek wolał raczej zginąć, niż zabić swojego króla. I tak się kończy pierwsza księga Samuela, czy pierwsza część tej historii. Druga część tej historii mówi nam, że był tam jeszcze jeden człowiek. Amalekita, czyli nie Izraelita, nie członek Bożego ludu. I ten człowiek też był świadkiem, jeszcze nie śmierci Saula, ale był świadkiem tych wydarzeń, tego, że Saul był umierający. Giermek już prawdopodobnie nie żył. Więc ten człowiek był świadkiem, można powiedzieć, śmierci Saula i jego syna Jonatana. I ten Amalekita przyszedł do Dawida, aby mu o tym powiedzieć, aby go poinformować, że Saul i jego syn Jonatan nie żyje. I Dawid zaczął wypytywać tego Amalekitę o szczegóły tego wszystkiego, co tam się działo, żeby mu opowiedział. I ten Amalekita zrobił to, o co prosił go Dawid i opowiedział szczegóły. Widział ten Amalekita, jak Saul wspierał się na swojej włóczni, widział, że wrogowie byli niedaleko, i Saul go zobaczył, tak, i zawołał go do siebie, tego Amalekitę. Saul wiedział, że zginie, ale że umrze, ale może nie umrzeć przed tym, jak go dopadną Filistyni. Dlatego poprosił tego człowieka, aby go dobił. I co zrobił ten Amalekita? Stanąłem więc nad nim i dobiłem go, bo odniósł ciężkie rany. Wiedziałem, że nie przeżyje. Potem zdjąłem mu z głowy diadem, a z ramienia na ramiennik i przyniosłem je do ciebie, mój panie. Są tutaj, poproszę, są tutaj. Ten człowiek zrobił to, o co prosił go Saul, dobił go. I kiedy Dawid usłyszał, co zrobił ten Amalekita, natychmiast kazał zabić tego człowieka. Dlaczego? Ponieważ podniósł rękę na świętość w Izraelu. Ten człowiek podniósł rękę na pomazańca Bożego. Ten człowiek był winien morderstwa i musiał za to zapłacić swoim życiem. Więc mamy dwóch ludzi, którzy stoją w obliczu takiej samej sytuacji. Obydwaj dostrzegają trudność tej sytuacji. Obydwaj widzą tragiczne położenie Saula. Człowiek Saul jest ranny i na pewno zginie i zostanie pohańbiony. Obydwaj widzą właśnie ten ból, cierpienie. Obydwaj chcą pomóc. I co w tej sytuacji zrobić? Co jest właściwe? Więc ta historia uczy nas, że to Giermek był tym, który postąpił właściwie, a Amalekita postąpił w niewłaściwy sposób. Giermek w tej sytuacji odniósł się do Boga, do tego, co Bóg określa jako dobre i właściwe przed Nim, przed Bogiem. Król jako pomazaniec pański był pewną świętością, na którego nie można było podnieść ręki. Więc tego nie uczynił, pomimo że widział cierpienie Saula. Natomiast Amalekita nie kierował się tym, co powiedział Bóg, tylko działał doraźnie. Człowiek cierpiał, czy cierpi, więc trzeba mu ulżyć. I dobił Saula. I to zostało uznane za zbrodnię przeciwko królowi Saulowi. Więc na podstawie tej historii wydaje mi się, że możemy odpowiedzieć na postawione wcześniej pytanie. Życie ludzkie, jakie by nie było, jest pewną świętością, na którą nie wolno nam podnosić ręki jako ludzi. Nasze serce może krwawić, może boleć. Możemy być targani różnymi emocjami, ale jako chrześcijanie naszą powinnością jest zrobić to, co właściwe jest z Bożego punktu widzenia. Jako chrześcijanie powinniśmy w tej trudnej sytuacji odnieść się do Boga. W takiej sytuacji, moim zdaniem, nie wolno nam dokonać aborcji. W takiej sytuacji słuszne jest to, co mówi Bóg, co nakazuje Bóg. A jeśli podnosimy rękę na nienarodzone dziecko, nawet jeżeli jest obciążone jakimiś wadami, poważnymi wadami, nawet jeżeli jest niebezpieczeństwo, że długo nie pożyje, że umrze zaraz po porodzie, to jeżeli podnosimy rękę na niewinne ciało, na niewinnego człowieka, to jesteśmy winni morderstwa. Kończąc, pewien lekarz zapytał drugiego, chciałbym zasięgnąć Twojej opinii w sprawie usunięcia ciąży. Ojciec jest syfilitykiem, czyli chorym na syfilizm. Matka gruźliczką. Z czwórki urodzonych dzieci pierwsze jest niewidome, drugie zmarło, trzecie jest głuche i nieme, a czwarte ma gruźlicę. Co byś zrobił? Lekarz bez wahania odpowiedział, usunąłbym tę ciążę. Wtedy ten lekarz odpowiedział, to zabiłbyś Beethovena. Tak, zabiłbyś Ludwika van Beethovena, ponieważ to była rodzina Beethovena. W takiej rodzinie urodził się Beethoven. Jeden uznawany za jednego z największych twórców muzycznych wszechczasów. Tak, jesteśmy tylko ludźmi. I nigdy nie powinniśmy wchodzić w kompetencje Boga. Przy naszej najlepszej wiedzy i przy naszej najlepszej technologii jesteśmy ciągle omylnymi ludźmi. Wcześniej czy później popełnimy błąd. I życie pokazuje, że tak jest. Życie pokazuje, że dzieci, które miały się urodzić z jakąś poważną wadą, rodziły się całkowicie zdrowe. Oczywiście to nie jest argument za tym, że teraz tak będzie w każdej sytuacji. Nie, ale generalnie zdarzają się pomyłki, poważne pomyłki. Kto wie, czy wśród tych milionów zamordowanych, nienarodzonych dzieci było dziecko, które, gdyby mu pozwolono żyć, stałoby się jakimś geniuszem, który wynalazłby na przykład lekarstwo na raka albo na jakąś inną poważną chorobę, a może rozwiązałby jakiś inny poważny problem, który trapi rodzaj ludzki. Tego niestety się nie dowiemy. Na pewno Jako chrześcijanie nie możemy stać obojętni na kwestię aborcji, ponieważ jest to ogromne zło. Jest to obrzydliwy zwyczaj, który pokazuje, jak nisko człowiek upadł, jaką małą wartość ma życie ludzkie w oczach drugiego człowieka, a przecież człowiek, nawet ten jeszcze nienarodzony, jest obrazem Boga, jest podobny do Boga. Jean Rostand, francuski biolog, napisał rzecz, pod którą myślę, że wszyscy chrześcijanie powinni się podpisać. Osobiście uważam, że nie istnieje życie tak zdegradowane, poniżone, chore czy zubożałe, które nie zasługiwałoby na szacunek i nie byłoby warte tego, by go bronić z całą gorliwością i przekonaniem. Jestem przekonany, że to honor dla naszego społeczeństwa zapewnić drogi luksus niezbędny do podtrzymania życia swoich nieprzydatnych, nieudolnych i nieuleczalnie chorych członków. Stopień ucywilizowania społeczeństwa mierzyłbym właśnie tym, ile wysiłku i czujności wkłada w zwykły szacunek dla życia. Jeśli chodzi o twój osobisty stosunek do aborcji, to po której stronie jesteś? Czy jesteś jak giermek Saula, który stoi po stronie Boga? Czy może jesteś jak Amalekita, który jest przeciwko Bogu? W każdym bądź razie, Pan Jezus wzywa wszystkich nas, wszystkich, do opamiętania się i wiary w Niego. I Pan Jezus chce ofiarować przebaczenie każdemu, kto do Niego przyjdzie, wyznając swój grzech, swoją winę. Jeśli jest, w jakiś sposób jesteś winny przed Bogiem w związku z aborcją, czy to przez swój niewłaściwy stosunek do niej, czy poprzez zachęcanie kogoś do aborcji, albo przez dokonanie aborcji, to Chrystus jest gotowy to przebaczyć. Chrystus jest gotowy przebaczyć każdy grzech, każdego człowieka, który do Niego przyjdzie z wiarą, który odwróci się od swojego grzechu i przyjdzie do Jezusa z wiarą. Chrystus do tego zachęca każdego z nas, abyśmy poszli za Nim. Jezus zachęca nas do tego, żebyśmy poszli za Nim, żeby nas móc, żebyśmy byli pojednani z Ojcem. Więc jeśli zaufasz Mu, jeśli uwierzysz w Niego, czy Jego obietnicy, to On przebaczy twoje grzechy. Jeśli zrobisz to, do czego wzywa cię Jezus, to On pojedna cię z Bogiem Ojcem. Więc nie zwlekaj, tylko przyjdź do Jezusa. Jest nadzieja, jest przebaczenie dla ludzi, jest przebaczenie dla wszystkich grzeszników. Jest też przebaczenie dla tych, którzy w jakiś sposób są, czy uczestniczą, czy są zaangażowani w kwestię aborcji. Pomódlmy się. Ojcze, dzięki Ci za to, że w tych trudnych kwestiach nie pozostawiasz nas bez swojego światła, że nie musimy chodzić w mroku, ale możemy doskonale wiedzieć, co jest Twoją wolą, ponieważ Ty to pokazałeś. Ojcze, dzięki Ci za to, że w tej trudnej sytuacji możemy zająć stanowisko, ale też Ojcze, szczególnie proszę Ciebie o to, żebyśmy umieli mieć właściwą postawę względem ludzi, którzy nie podzielają naszych poglądów. Żebyśmy byli ludźmi, którzy nie potępiają w jakiś sposób tych ludzi, którzy myślą inaczej, którzy rozumieją te kwestie inaczej, ale żebyśmy mieli dla każdego człowieka szacunek. Żebyśmy mogli być tacy jak Jezus, kiedy przyprowadzono do Niego kobietę złapaną na cudzołóstwie. Inni chcieli ją kamienować, a Pan Jezus tego nie chciał, ale przebaczył jej i nie potępił jej i zachęcił ją do tego, żeby odwróciła się od grzechu. I Ojcze, ucz nas właśnie takiej postawy wobec wszystkich ludzi, wobec tych, którzy się z nami zgadzają, jak i tych, którzy się z nami nie zgadzają, ale żebyśmy mieli odwagę i szczerość i szacunek dla innych i umieli swoje zdanie wyrazić w sposób, który będzie właściwy, w miłości, w szacunku dla innych. Pomóż nam w tym, Ojcze, bo Ty widzisz, jak trudna, jak gorąca jest ta debata w naszym kraju i Ty widzisz, jak te dwa światopoglądy się ścierają ze sobą i jak ludzie po prostu nie potrafią rozmawiać często i obrzucają siebie błotem. Ojcze, ucz nas, że takie rzeczy nie są właściwe. Proszę Cię, Ojcze, abyś pomagał nam. Właśnie, żebyśmy nie reagowali w taki sposób emocjonalny, ale żebyśmy mogli kierować się postawą Chrystusową, postawą sługi w stosunku do tych wszystkich ludzi, którzy nie znają Chrystusa, którzy może nie rozumieją, którzy być może nie poznali Twojego stanowiska. Ojcze, pomóż nam też być ludźmi, którzy są aktywni, jeśli chodzi o pewną sprawiedliwość, o promowanie pewnej sprawiedliwości dotyczącą tych najsłabszych członków naszego społeczeństwa. Pomóż nam nie milczeć tam, gdzie trzeba po prostu powiedzieć głośno to, co Twoje słowo uczy, co Ty mówisz, Panie. Amen.